Każdy chce wiedzieć, jak będzie wyglądać przyszłość. Próbują zrobić to ludzie już od najdawniejszych lat. Nasi przodkowie czytali z gwiazd, używali różnego rodzaju wyroczni, czy na przykład wierzyli w przepowiednie. Dzisiaj możemy przewidywać przyszłość bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej mogli to zrobić nasi przodkowie. Operujemy ogromnymi zasobami wiedzy historycznej, które pozwalają nam znaleźć pewnego rodzaju schematy, które występują w społeczeństwach. Dodatkowo, dzięki statystyce i regularnie prowadzonym badaniom, możemy zauważyć trendy społeczne, które mogą nas doprowadzić do konkluzji, do tego, jak faktycznie może wyglądać przyszłość. I dzisiaj właśnie to postaram się zrobić. Odpowiadając na wstępie, nie, przyszłość nie będzie lepsza, przynajmniej ta najbliższa. I mówiąc o tej najbliższej przyszłości, będziemy rozmawiać o niej z perspektywy Europejczyka. No więc zaczynajmy. Ale zanim to, pragnę podziękować moim wspierającym. Bardzo dziękuję Markopolo 2326, Fodbezowi, Durnemu Facetowi, Bar Light oraz Xlaka. Dzięki wielkie, że jesteście. Jeżeli uważacie moją pracę za wartościową, również zachęcam do zostania wspierającym. A teraz przechodzimy dalej. Pierwsze, o czym musimy wspomnieć, to sytuacja międzynarodowa. Sytuacja międzynarodowa zaczyna przypominać powoli walkę mocarstw, a właściwie już się nią stała. Chyba nikt nie ma złudzeń, że nie działają żadne trybunały, nie działa ONZ w kontekście pilnowania pokoju na świecie. Nie działa też zbytnio dyplomacja. Europa znalazła się pośrodku tej walki mocarstw, pomiędzy zdegradowaną Rosją, Rosją, która nie szanuje własnych obywateli, traktuje ludzi niczym mięso armatnie i stosuje szeroką przemoc. Niestety nie tylko wobec własnych obywateli. Dodatkowo Rosja przestawiła swoją gospodarkę na tory wojenne. To znaczy, że aby móc utrzymać tą gospodarkę, będzie musiała cały czas tkwić w stanie wojny, aby móc wyżywić fabryki, które skupione są teraz na produkcji uzbrojenia. Dodatkowo Rosja cały czas wpływa na europejskie społeczeństwo. Cały czas wpływa na obieg informacji w tych społeczeństwach przez to, że platformy międzynarodowe leżą w rękach podmiotów zagranicznych. Szerzej o wpływie mediów społecznościowych, szczególnie o zagrożeniach, jakie za sobą niosą, opowiadam w filmie Import wojny kulturowej albo w filmie o technofeudalizmie. Gorąco zachęcam do obejrzenia. Idąc dalej na wschód, spotykamy Chiny. Mocarstwo, w którym coraz to większy odsetek młodych ludzi wykazuje tendencje nacjonalistyczne.
Pokolenie Z chińskie, ono dorasta już w zupełnie innych czasach. Ono dorasta w momencie, w którym Chiny są potężne i w którym Chiny są ogromnym graczem na arenie międzynarodowej. To jest również pokolenie, które jest bardziej nacjonalistycznie nastawione.
Jest to naród dumnych młodych Chińczyków, którzy rozumieją swoją wartość na międzynarodowej planszy. Dodatkowo władze Chińskiej Republiki Ludowej cały czas spoglądają na Tajwan, czekając tylko na odpowiedni moment, by móc przejąć, jak sami to nazywają, zbuntowaną prowincję. Patrząc natomiast za ocean, spotykamy niestabilne Stany Zjednoczone. Kraj, który padł ofiarą własnego systemu i w którym na nowo odradza się faszyzm. W kraj, którym rządzi nieprzewidywalny człowiek, który robi nieprzewidywalne rzeczy i reprezentuje sobą najczystszą politykę imperialną, będąc jednocześnie zamieszanym w afery. I to afery obyczajowe, ale takie, za które raczej powinno się iść do więzienia. Europa w tej całej układance nadal jest rozbitym zlepkiem narodów, który nie ma jednego wspólnego głosu. Ten głos rozkłada się na poszczególne państwa narodowe, w których co jakiś czas do władzy dochodzą narodowi populiści. Ludzie pokroju Orbana, ludzie pokroju Jarosława Kaczyńskiego, premiera Słowacji. Przez dochodzenie do władzy narodowych populistów, głos Europy na arenie międzynarodowej się osłabia. Zamiast budować wspólny front, jeżeli chodzi o kwestie interesów europejskich, spotykamy się z ludźmi, którzy budują w państwach narodowych swoje folwarki. Rozmawiając z innymi zagranicznymi podmiotami samodzielnie, przez co ten głos jest zwyczajnie słabszy. O Europie mogę opowiedzieć w innym odcinku i bardzo chętnie to zrobię. Jeżeli jesteście zainteresowani moim zdaniem na temat Unii Europejskiej albo szerzej odnośnie Federacji Europejskiej, gorąco zachęcam do komentarzy. Jeżeli będzie was odpowiednio dużo, na pewno zdecyduję się na taki krok. Więc sama sytuacja międzynarodowa nie pozwala nam patrzeć ze spokojem w przyszłość, ponieważ tam, gdzie odbywa się koncert mocarstw, a głos ma najsilniejszy, interesy krajów takich jak Polska są zwyczajnie pomijane. Nie muszę chyba wspominać, jak zakończyły się ostatnie walki walki mocarstw w Europie szczególnie. No, wszyscy uczyliśmy się historii, przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż patrząc na niektórych polityków, mam wątpliwości. I tak przechodzimy płynnie do następnego powodu, który nie pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość. Chodzi m.in. o wzrost popularności sił prawicowych w Europie i na świecie. Prawica ma coraz więcej do powiedzenia, a co za tym idzie, coraz bardziej skupiamy się na kwestiach kulturowych, na wymyślonych wojenkach, które mają odwrócić naszą uwagę od naszego statusu materialnego, od statusu środowiskowego naszej planety, od przyszłości jako takiej, zamiast rozmawiać o solidnych rozwiązaniach, o kwestiach infrastruktury, o realnych kwestiach bytowych, skupiamy się na tym, kto jest winny, zrzucając winę i odpowiedzialność na najsłabsze grupy. I tutaj możemy sobie wybrać to, co nam się podoba. Winę zawsze można zrzucić na imigrantów. Jak nie na imigrantów, to na kobiety. Jak nie na kobiety, to na mniejszości seksualne. Gratuluję mózgu. Skręt w prawo zapoczątkował Donald Trump, ale w Europie widać jego pokłosie. Alternative für Deutschland, Konfederacja Korony Polskiej, to tylko dwa takie jaskrawe przykłady tego, dokąd zmierza europejska polityka. A zmierza w dosyć mroczne strony, o których miałem nadzieję, że jako Europejczycy zapomnimy. I nie zapomnimy o tym, że po prostu były, lecz zapomnimy o tym, aby w ogóle rozważać opcję sięgnięcia po metody reprezentowane przez te partie polityczne. Wszystko jest winą oczywiście liberalnych elit, które latami nie robiły nic z narastającymi problemami, ignorując je i propagując politykę ciepłej wody w kranie. Dzisiaj zbieramy tego żniwo, my wszyscy. W miejsce liberalnej ciszy pojawił się prawicowy hałas, który nie bawi się w półśrodki i nie przestanie się bawić, bo kiedy kończą mu się półśrodki, zaczyna szukać nowych ofiar. Więc polityka wewnętrzna wewnątrz Europy to kolejny powód do patrzenia w przyszłość bardziej negatywnie niż pozytywnie. Kolejna kwestia to sztuczna inteligencja, narzędzie masowej dezinformacji, które zabija sztukę, niszczy kreatywność, niszczy mózgi młodych ludzi, ale także tych starszych, którzy nigdy wcześniej tak łatwo nie łapali się na propagandę, na dezinformację, absolutnie wymyślone scenariusze. Dodatkowo powstaje coraz to więcej data center, coraz to więcej nowych centrów AI, które zużywają ogromne ilości wody, utrudniają życie lokalnym mieszkańcom. O tym wszystkim mówiłem w materiale o sztucznej inteligencji, do którego odsyłam. Jeżeli mówimy o AI, nie możemy także zapomnieć o bańce na rynku AI. Ogromne pieniądze każdego dnia są inwestowane w inwestycje dotyczące sztucznej inteligencji, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek się zwrócą. Kiedy inwestorzy przyjdą odzyskać swoje pieniądze, bańka pęknie, a my spotkamy się z recesją. Z perspektywy osoby znającej historię jest to niesamowicie śmieszny case, ponieważ nie tylko mamy wzrost prawicowych sympatii politycznych, ale możemy się także niedługo liczyć z ogromnym kryzysem, który dodatkowo może być pompowany przez to, co zrobiły Stany Zjednoczone razem z Izraelem, napadając na totalitarny Iran. Przez to ceny ropy są dzisiaj kosmiczne i kto by się spodziewał, że postawienie całej światowej gospodarki na czarnym złocie może się skończyć w absolutnie najgorszy możliwy sposób, uzależniając światowe gospodarki od jednego z bardziej niestabilnych regionów na świecie. Kolejna kwestia to mentalność. Bo widzicie, żeby nastały jakieś zmiany, potrzebna jest jakaś mentalność, jakieś założenia początkowe. Aby coś zmienić, wystarczająco duża liczba osób musi dzielić podobne przekonania. W obecnym spolaryzowanym świecie coś takiego jest niemal niemożliwe. Jest to wynik lat pracy nie tylko gigantów medialnych, którzy pozamykali ludzi w bańkach za pomocą algorytmów, przez co dzisiaj nie potrafimy się zgodzić na scenie politycznej z jakimiś podstawowymi założeniami, które mogą być jakimś punktem początkowym do rozmowy, ponieważ każdy z nas widzi osobną rzeczywistość. Ciężko rozmawiać z ludźmi, jeżeli nie mamy punktów początkowych, jeżeli nie zgadzamy się co do podstawowych faktów. Dziś brakuje postaw realnej samoświadomości. Brakuje również autorytetów. Dzisiaj autorytety są po prostu martwe. Przez to, że autorytety są martwe, ludzie odnajdują je w absolutnie losowych ludziach. W ludziach, którzy nie mają sobą nic do zaoferowania. Często prezentując po prostu życie, do jakiego większość z nas chciałaby dążyć, a którego nie osiągnie przez pułapkę systemu. I ja wiem, że to brzmi jak absolutnie jakieś okrągłe słowa, jak jakieś szurskie gadanie, ale niestety dokładnie tak jest. Społeczeństwa zachodnie mają ogromny problem, jeżeli chodzi właśnie o kryzys autorytetów. Dodatkowo kwestia też bardzo ważna, która nie pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, to kwestie postępującej degradacji klimatu, która zbytnio się nie zatrzymuje, a całej sytuacji nie pomaga fakt, że do władzy często dochodzi prawica, która absolutnie neguje fakty naukowe na rzecz prowadzenia walki politycznej. Dzisiaj zwyczajnie autorytety naukowe nie mają zbytnio miejsca, aby być wyznaczone wyznacznikiem kierunków, w jakich powinniśmy dążyć. I jest to po części wina polaryzacji, jest to po części wina mediów społecznościowych, które są idealną platformą do szerzenia antynaukowej dezinformacji. Dodatkowo, jeżeli mielibyśmy mówić tylko i wyłącznie o naszym polskim podwórku, warto tutaj także powiedzieć o kwestii na przykład dostępności mieszkań. Ludzie nie mają gdzie zakładać rodzin, ponieważ mieszkania są astronomicznie drogie. I w tej kwestii robi się trochę lepiej. Powstał na przykład portal deweloperów, który pozwala nam sprawdzić ceny mieszkań i to, jak kształtowały się w czasie. Nie napawa optymizmem fakt, że lobby deweloperskie cały czas stara się wymusić tanie kredyty, które tylko i wyłącznie spowodują kolejny wzrost cen mieszkań. Dodatkowo w Polsce mamy problem ogromny ze śmieciowym zatrudnieniem. Masa osób, szczególnie młodych, jest skazana na umowy zlecenia, nie mając możliwości przejścia na umowę o pracę, mimo że świadczą pracę, czyli codziennie pojawiają się w tym samym miejscu o tej samej godzinie i wychodzą mniej więcej o tej samej godzinie, świadcząc stosunek pracy. Kwestia zatrudnienia to w ogóle case na inny odcinek. Pragnę po prostu w tym momencie zauważyć, że w Polsce nie ma zbytnio woli politycznej, aby zmienić ten status quo. I ja bym bardzo chciał, żeby ten problem dotyczył tylko i wyłącznie prawicy, ale jak posłuchamy sobie liberałów z drugiej strony, oni także nie widzą w tym absolutnie żadnego problemu, bo przecież stosunek pracy, jak wszyscy wiemy, jest to kwestia dobrowolna. To młodzi ludzie przecież godzą się na takie warunki, prawda? Prawda? O takim neosarmackim podejściu do wolności bardzo mówi Jan Śpiewak, którego z tego miejsca gorąco polecam. Szczególnie jego odcinek o tym, jak Polacy godzą się na wyzysk. Żeby zakończyć ten cały odcinek i spiąć to wszystko klamrą, nie możemy zapominać o tym, że istniejemy obecnie, żyjemy obecnie w systemie największych nierówności w całej historii ludzkości. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wąska grupa ludzi kontroluje większość zasobów na tej planecie. Kontroluje także decyzje polityczne z racji na kapitał, który posiada. Ponieważ im większy masz kapitał, tym większy masz wpływ na to, jak będzie kształtować się rzeczywistość. I firmy doskonale o tym wiedzą. Więc tak oto każdego dnia jesteśmy coraz bliżej cyberpunka. Jak widzicie, problemów jest dosyć dużo i dosyć dużo rzeczy powoduje to, że nie możemy patrzeć ze spokojem w przyszłość. I paradoksalnie jest to rzecz dobra. Ponieważ skoro my mamy takie przemyślenia, to musi być nas więcej. Chodzi o to, aby móc rozpromować taki sposób spojrzenia na sprawy, aby patrzeć na świat i cały system holistycznie, całościowo, a nie tylko wybiórczo, zrzucając winę na ofiary tego systemu. Kluczem do zmian jest zmiana świadomości. Zmiana tego, jak postępujemy i jak postrzegamy świat, w ramach jakich kategorii i przez pryzmat jakich wartości. Jest to też kwestia tego, żeby zadać sobie jedno bardzo fundamentalne pytanie. Dla kogo tworzymy ten świat? Oraz warto także się zastanowić, jaki ten świat ma być. Czy ma być on pełen uprzedzeń, przemocy, nienawiści, wyzysku, czy ma być on bardziej miejscem, w którym ludzie mogą się rozwijać. Ale generalnie ludzie, a nie tylko niektórzy, którzy akurat mieli szczęście urodzić się w danym miejscu o danej porze w odpowiedniej koniunkturze gospodarczej. Jeżeli możecie, organizujcie się ze sobą nawzajem. Angażujcie się w różnego rodzaju ruchy, które próbują na przykład nagłośnić jakieś problemy, lokalne lub ogólnopolskie. Najgorsze, co można zrobić, to bierność, ale także nie możemy zapominać o tym, że nasze jednostkowe działania, mimo naszych szczerych chęci, nie będą wystarczające. Bez zmiany podejścia i bez ludzi na górze, którzy postrzegają świat właśnie tak jak my. Ale najważniejsze jest tak naprawdę przecież przetrwać i tego wam życzę. Jeżeli macie jakieś inne spojrzenie na te kwestie niż ja, bardzo gorąco zachęcam do wypowiedzenia się w komentarzach. Jestem bardzo otwarty i czytam wszystkie komentarze, odpowiadam na te bardziej konstruktywne, za które z góry dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do zostania wspierającym, jeżeli uważacie moją pracę za wartościową. Trzymajcie się tam i do następnego. Mówił do was Prosiaczek. Cześć!
Żyłem. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach, nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic.